Campus. Campus. I minęła już godzina 12 w kampusie głównym. Jak co dwa tygodnie startujemy z cyklem Przekuć w sukces, czyli ze mną w studiu jest już Przemek Krawczyk. Cześć Przemku.
Cześć, witam was bardzo serdecznie.
Dzisiaj zajmiemy się tematem, który już po części omawialiśmy, tak mi się wydaje. Mam rację?
Troszkę dotykaliśmy tego tematu przy różnych innych okazjach, dlatego że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli budowa marki, to jest temat, który się przewija i który się łączy z wieloma innymi kwestiami, które musimy podejmować, którymi się musimy zajmować, kiedy prowadzimy własną firmę. Ja na potrzeby dzisiejszej audycji zrobiłem takie mini badanie. Zapytałem się kilku osób, czy wiecie, co to jest w ogóle marka. Wszyscy tak, oczywiście, jasne, no proste, no co za takie oczywiste pytania zadajesz. No to powiedzcie mi w takim razie, co to jest marka. A, no bo to jest takie oczywiste, że tego się nie da tak prosto wytłumaczyć i jednak udało mi się wycisnąć z kilku osób, że dla nich marka to jest najczęściej albo logo, jak jest firma, to ona musi mieć swój logotyp, ewentualnie nazwa tej firmy. A tak jak się domyślam, to pewnie marka to przede wszystkim nie jest tylko logo i nazwa, a jeżeli to są jakieś składowe marki, to nie tylko. Więc moje pierwsze pytanie, to czym jest marka w ogóle? Natomiast nie przywitaliśmy się z gościem.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że dlatego właśnie dzisiaj też wyjątkowo łączymy się, jesteśmy już połączeni z naszym kolejnym gościem, czyli Małgorzatą Wardaszką, zajmującą się budowaniem koncepcji w ogóle marki, która również ma swój podcast. Jak się nazywa?
Marki testowane na ludziach. Dobrze
tak.
Pamiętam?
Dzień dobry, cześć, Małgosiu.
Cześć, witam was i witam serdecznie słuchaczy.
No i pierwsze pytanie miałeś, Przemku. Tak. No to już nie będę ci odbierał w takim razie tej możliwości.
To czym jest marka w takim razie?
Ha, no właśnie. Jak tłumaczę studentom, czym jest marka, to mówię im o takim zdaniu, cytacie z Paula Klee. Jedno oko widzi, drugie czuje, bo tak naprawdę to jest kwintesencja tego wszystkiego. Bo jak myślimy sobie Volvo, to co mamy na myśli zaraz? Bezpieczeństwo, nie? Nie wiesz, dlaczego to wiesz, ale to wiesz. I to jest właśnie budowanie świadomości marki, to jest właśnie branding. W takich bardzo, bardzo jakby żołnierskich słowach, krótkich.
Tak filozoficznie widzę.
Wyobraźcie sobie, tak filozoficznie, dlatego że ja jestem w ogóle absolutną fanką łączenia różnych dziedzin i filozofia jest jedną z tych dziedzin, które moim zdaniem w budowaniu marek bardzo się przydaje. Wyobraźmy sobie teraz, może taką prostszą metaforę, wyobraźmy sobie górę lodową. To, co widzimy na powierzchni, ponad powierzchnią wody, to jest kawalątek tak naprawdę góry lodowej. I to jest to, o czym ludzie z twojego badania mówili. Czyli logo, to jest jakiś tam wizerunek, to są kolory, identyfikacja wizualna, to są przekazy marki, ale tak naprawdę, żeby to wszystko miało sens, ten mały kawalątek góry lodowej, żeby nie stał się krą taką pływającą, wiecie, przez 3 miesiące, a potem jak przyjdzie większe słońce, to kra znika, żeby góra lodowa mogła się utrzymać na właśnie tym metaforycznym rynku, to pod spodem musi mieć bardzo dużo lodu. To musi być naprawdę taki dosyć mocny twór. I tam jest to wszystko, czego nie widać, czego my nie widzimy, ale doskonale czujemy, że tam w środku jest. Jak myślimy sobie o marce Nike, to bardzo dużo różnych haseł przychodzi nam do głowy. My wiemy, za czym ta marka stoi. My wiemy, za czym ona się opowiada, wiemy, dla kogo jest, wiemy na pewno, dla kogo nie jest. To jest ta cała praca właśnie strategiczna, koncepcyjna, upchania, mówiąc kolokwialnie, tych wszystkich znaczeń w tę część tej góry lodowej, której nie widać na powierzchni. To tak w takim naprawdę totalnym skrócie.
To czy marka to jest w takim razie taki zestaw skojarzeń, które my mamy z daną firmą albo z danym produktem? One mogą być pozytywne albo negatywne, ale to jest coś, co nam przychodzi do głowy, kiedy słyszymy na przykład nazwę danego produktu. Czy to prawda?
No, prawda. Prawda. David Acker mówił o pudełku, że każda marka ma w naszej głowie jakieś pudełko, jeśli już udaje się przebić do naszej świadomości. I my doskonale wiemy, czy w tym pudełku są dobre wspomnienia, złe wspomnienia, czy to są dobre odczucia, złe odczucia. jak przez długi czas nic nie dokładamy do pudełka, to ono się po prostu psuje. Jeżeli za dużo złego dołożymy, to tego się już nie da jakby odkręcić. Ja tak, uważam, że to jest absolutnie prawda.
A czy w takim razie lepiej, żeby marka posiadała zestaw jakichś złych skojarzeń, czy lepiej, żeby w ogóle w takim razie ich nie posiadała? Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykreować dobrych skojarzeń, to lepiej, żeby ich nie było w ogóle, czy żeby były złe, czy żeby były jakiekolwiek?
Nie no, myślę, że na złych skojarzeniach żadna marka nie jest w stanie daleko zajechać.
No ale przynajmniej zdobyłaby sławę dzięki temu.
Tak, mówi się, że nie ma czegoś takiego jak czarny PR na przykład, że każdy PR jest dobry.
Wiecie, podobno jest tak właśnie, że nieważne co mówią, byleby nie przekręcali nazwiska. Ja myślę, że jednak w brandingu będę się upierać, że to jednak jest suma dobrych skojarzeń. Suma, wiecie, marka jako ktoś nam bliski, ktoś komu ufamy, a nie odwrotnie. Ale wiecie co, w ogóle to wkładanie do koszyka to jest to takie klasyczne pozycjonowanie. Ja mam trochę z tym problem, bo mamy XXI wiek, wszystkiego jest bardzo dużo i myślę, że to klasyczne takie pozycjonowanie, że ta marka ma być tym i tym i tym i wkładamy do koszyka to i to i to. I przez 5 lat zastanawiamy się, co włożyć do tego koszyka. To już nie wystarcza, bo świat zmienia się tak szybko, że my nie możemy za długo zastanawiać się, kim jesteśmy. To znaczy, nie możemy za długo stroić się w piórka, może tak. Nowoczesne marki mają to do siebie, że potrafią się szybko zmienić. Potrafią zrezygnować z części siebie na rzecz tego, żeby zaspokajać coraz to nowe i nowe potrzeby swoich odbiorców, ale i tutaj jest właśnie moje najważniejsze ale, to nie oznacza, jak dla mnie, zwłaszcza dla małych firm, że kompletnie rezygnujemy z pozycjonowania, ale pozycjonujemy inaczej, pozycjonujemy emocjami, to znaczy wychodzimy od tego, kim my chcemy być i w co wierzymy, a cała reszta może być modyfikowalna pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
Chcielibyśmy tutaj wrócić do tej koncepcji nowoczesnej marki, bo wiem, że chciałaś coś dopowiedzieć na ten temat.
W zeszłym stuleciu budowano marki w ten sposób, to nawet jest taka fajna opowieść Davida Ogilviego, że mydło Dove powstało właśnie w ten sposób, że ktoś z R&D przyniósł mu produkt i mówi, słuchaj, to jest takie mydło, zrób z tym coś. I to mydło stało się mydłem Dove dla nowoczesnych, lubiących siebie kobiet w jednej czwartej złożone z mydła, znaczy tam z kremu nawilżającego, dlatego że Ogilvy tak zdecydował. Gdyby zdecydował inaczej, być może byłoby to mydło dla pracowników fizycznych. I ta jedna czwarta kremu nawilżającego chroniłaby ich spracowane ręce. Nie? Tak, tak było kiedyś. Ale było tak dlatego, że mogło tak być. W sensie rynek nie był tak nasycony. Mieliśmy zupełnie inne czasy. Teraz będę się upierać, że tworzenie marek w ten sposób, od tak zwanego what, jest błędem. To znaczy to sprawia, że marki nie rosną albo nie dopasowują się do dzisiejszych czasów.
Co się w ogóle zmieniło od tamtej pory? Dlaczego tak prosta koncepcja, wydawałoby się nazbyt aktualna i uniwersalna, stała się właśnie raczej przestarzała? Bo tutaj, powiem szczerze, nie widzę jakiegoś takiego przeciwwskazań, żeby w ogóle to nie miało prawa działać teraz.
Świat zmienia się bardzo, bardzo szybko. Potrzeby odbiorców również zmieniają się szybko. I jeżeli ty będziesz siedział i zastanawiał się, co to może być, dla kogo to może być, to możesz coś przegapić. Jeśli nie wyjdziesz od tej drugiej strony, od człowieka, jego potrzeby, nie zastanowisz się, wiesz, jak on żyje, czego on teraz może potrzebować na tę chwilę, no to możesz przestrzelić. Może się okazać, że pół roku budowałeś coś albo rok, wydałeś bardzo dużo pieniędzy na coś, co po prostu już jest nieadekwatne, już zupełnie do rynku nie pasuje. Jeżeli zrobisz to odwrotnie, to masz szansę za tymi ludźmi po prostu podążyć, bo oni dzisiaj chcą czegoś, a jutro mogą chcieć czegoś innego, nie? I ta potrzeba, jeśli umiesz za nią podążyć, no to jesteś w domu. co roku ukazuje się taki raport Interbrands o 100, on bodajże to jest 100 najbardziej wartościowych marek z danego roku. I oczywiście w tej chwili najbardziej wartościowe są w większości marki technologiczne. I oni tam piszą właśnie fajną rzecz, że te marki, one są wielkie dlatego, że niezbyt długo zastanawiają się nad tym, kim są, tylko cały czas śledzą rynek i swoich odbiorców i zastanawiają się, kim są i kim chcą być odbiorcy. I oni nie boją się rzucić wszystkiego i wykonać, w Interbrands oni mówią o ikonicznych ruchach, o czymś takim, co wiesz, zmienia rynek i nagle sobie myślisz, wow, jak to jest możliwe? Zobacz, Netflix to jest doskonały przykład takiego brandu. Oni jak zaczynali, to chcieli być takim trochę blockbusterem, dwa. I nawet kiedyś tam się zgłosili do blockbustera, czy nie chcieliby by ich kupić. I blockbuster powiedział, ludzie, my jesteśmy potentatem, ludzie chcą oglądać filmy. Okej, ludzie chcą oglądać filmy. I to jest ta pierwotna potrzeba, potrzeba rozrywki. Ale nikt nie powiedział, że ludzie chcą wychodzić z domu w deszcz, chodzić do wypożyczalni, przewijać kasety, wypożyczać kasety. Blockbuster myślał, że zrobi to w ten sposób, że okej, VHS-y się skończyły, teraz zmienimy nośnik, ludzie będą przychodzić po płyty CD. A Netflix pomyślał, kurczę, pierwotna jest potrzeba rozrywki, oni chcą rozrywkę, ale jak się zmienił świat? Mamy internet, mamy streaming, mamy wszystko, żeby móc wykonać ikoniczny ruch. I co robią? Wykonują ikoniczny ruch. Blockbuster jest w tym momencie historią, nie? A Netflix jest totalnie na topie.
Przyszłością, teraźniejszością.
I to jest właśnie to. I to jest właśnie to. Tam co prawda właśnie w Interbrands mówią, że pozycjonowanie to już w ogóle się skończyło, ale będę się upierać, że małe marki trochę o tym pozycjonowaniu muszą jednak pamiętać i każda marka musi pamiętać, kim jest, a kim nie jest. Tylko nie musi się, znaczy nie powinna długo nad tym zastanawiać. Powinno się robić to tym takim pierwotnym sposobem, takim powrotem do wartości. Jeżeli marka będzie budowana na wartościach, to jesteśmy w domu. To jesteśmy w stanie ogarnąć niepewność, ogarnąć całą zmianę na świecie i spokojnie sobie poradzimy. Czyli jest to takie bardzo fajne i... Tak?
Nie, proszę dalej.
Jest takie fajne narzędzie, które polecam każdemu i myślę, że to jest fajny też fajne narzędzie, które obrazuje sposób budowania nowoczesnych marek, bo jak spojrzymy sobie na przykład, no właśnie, co byście powiedzieli, co to jest MŚP?
Małe i średnie przedsiębiorstwo.
Jak w waszych głowach wygląda takie, no jak ono wygląda?
Przedsiębiorstwo niezatrudniające więcej niż 5 pracowników.
Jakieś malutkie biuro albo nawet bez biura, no office. W zasadzie pewnie większość roboty wykonywana przez szefa, pracownicy na umowach zlecenia albo tacy kontraktowi. No i wyobrażam sobie, że takich przedsiębiorstw w Polsce jest mnóstwo, bo one ciągną chyba polską gospodarkę w ogóle do przodu.
Tak, znaczy to ja wam powiem, że taka klasyczna definicja MŚP to jest dużo więcej pracowników, ale zmierzam do tego, że takie przeciętnie dobrze radzące sobie MŚP jest w stanie sobie wygenerować kilkanaście milionów złotych obrotu. A weźcie, zobaczcie sobie Mamę Ginekolog. Kojarzycie Mamę Ginekolog?
Tak, pani, która przestała być lekarzem i zaczęła być osobowością w internecie.
Tak. I tak naprawdę jest, można powiedzieć, influencerką, blogerką. Ciężko ująć to w ramy, ale liczby mówią same za siebie. Zeszły rok zakończyła z obrotem 27 milionów. I teraz tak, to jest MŚP, czy to nie jest MŚP? To jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Co to jest? I tak naprawdę, wiecie, świat się tak zmienił. Jeszcze 5 lat temu każdy pukałby się w głowę. Bloger? Jak to? Przedsiębiorca, bloger? O co chodzi? A teraz wiemy, że tak działające, wiecie, firmy robią większe czasami pieniądze niż firmy, wydawałoby się, z tych takich klasycznych. Ja to nazywam LinkedInowe sektory. I jak to się stało? No właśnie stało się tak, że to są marki, które są budowane, jak dla mnie, od tej dobrej strony. od strony idei, problemu, od tego, że zastanawiasz się najpierw, co dlaczego wstajesz rano? I Simon Sinek jest twórcą koncepcji złotego kręgu. On mówi, że na samym środku jest to why. Musisz się zastanowić, po co ty w ogóle chcesz zakładać firmę? Co ty w ogóle chcesz robić? Jaką wartość chcesz dać tym ludziom? I kiedy już się nad tym zastanowisz, potem zastanawiasz się nad swoim how, czyli w jaki sposób działasz. Nie? I to może być właśnie tak, że mama ginekolog ma jakąś misję, chce szerzyć wiedzę, chce się rozprawiać z pewnymi mitami na temat zdrowia i to jest jej how, znaczy why. Ona po to wstaje rano i po to zaczęła budować społeczność. Ci ludzie zaczęli się zbierać wokół tej idei, wokół tych wartości, no i potem jest to how. How, czyli w jaki sposób ona to robi. Robi to naturalnie, robi to poprzez Facebooka, poprzez Instagrama, budując relacje ze swoją społecznością, a potem mamy what, czyli ten najszerszy krąg, czyli co mama ginekolog sprzedaje? Sprzedaje to, czego oczekuje jej społeczność. Jeśli dziś oczekuje tego, dostaje to. Jutro mogą w ogóle mama ginekolog może ze swoją społecznością zaprojektować jakiś kompletnie nowy produkt, o którym nawet nie myślała, a jednak on może stać się produktem i przynieść jej pieniądze. I to jest właśnie to. I zobaczcie, świat się zmienia. Wyłączają Facebooka. Czy to znaczy, że mama ginekolog będzie miała inne why? No nie sądzę. Tak jest z każdą marką. Jeżeli masz silne why, to przetrwasz, bo po prostu świat się zmienia. Jest, nie wiem, tak jak teraz, jest czas pandemii. Dobrze, kanał offline nie działa, ale jeśli wiesz, co robisz, wiesz, po co to robisz, robisz to po prostu inaczej. Twoje how się zmienia. Być może twoje what się zmienia. Nie serwujesz już potraw przy stoliku. Może robisz zupełnie co innego, przebranżawiasz się na chwilę i twoje what to nie są fancy dania przy stoliku, ale szybkie kanapki. Ale to, co ci przyświeca, czyli nakarmić wegańsko całą Warszawę, jest ciągle aktualne. I to pozwala ci być blisko tych ludzi. Oni inaczej teraz żyją, inaczej pracują, więc ty też dostarczasz trochę innych produktów. Ale nie znaczy to, że wierzysz w coś innego i że twoja marka jest czymś innym.
Dobrze, to teraz ja mam takie pytanie. Są branże, w których klienci kupują produkty bardzo rzadko, nawet raz na kilka lat. Czy w takiej sytuacji firma, która sprzedaje właśnie takie produkty albo takie usługi, powinna się zatroszczyć o zbudowanie marki?
Ja myślę, że taka to przede wszystkim powinna się zatroszczyć o zbudowanie marki. No, dlatego, że to są przeważnie produkty, które są drogie, produkty, których zakup wymaga pewnego zastanowienia się. To są produkty, gdzie przeważnie bazujemy na różnego rodzaju opiniach, gdzie zasięgamy opinii innych osób i gdzie bardzo łatwo zepsuć opinię właśnie złymi produktami, jakimiś nieprzemyślanymi ruchami. Wydaje mi się, że to są takie właśnie branże, tak?
No to ja w takim razie jeszcze tutaj chciałbym dodać od siebie trochę, dlatego że zajmuję się właśnie taką działalnością, w której sprzedajemy jeden produkt na rok dokładnie. Zdarzy się, że to będą dwa, ale to jest wyjątkowo rzadko. I właśnie generalnie budowanie marki w tym przypadku jest wyjątkowo istotne, dlatego że konkurencja na rynku jest, która tych produktów często sprzedaje znacznie więcej. My swoją markę zbudowaliśmy głównie na jakości produktu i na marketingu szeptanym również w tym przypadku, dlatego że polecenia takich produktów bardzo wysokojakościowych, których na takim rynku dosyć małym, bo to jest już, mogę powiedzieć swobodnie, jesteśmy w podcaście, więc to jest rynek jachtowy w Polsce dosyć mocno rozwinięty, aczkolwiek bardzo wybrakowany, dlatego że jakość tych produktów po zagłębieniu się w szczegółowe jakieś dane techniczne tych wszystkich jachtów jest naprawdę bardzo wybrakowana i ta dziura w rynku jest bardzo duża. Dlatego tutaj my bardzo mocno dbamy o naszą opinię na rynku, dlatego że mamy bardzo małą produkcję, którą będziemy oczywiście poszerzać, ale nie jesteśmy w stanie równać się z takimi gigantami jak Delphia przynajmniej, która zatrudnia 2000 pracowników aktualnie. W związku z tym my mamy taką opinię, która mówi, że oferujemy produkty, które są no niezrównane jakościowo z niczym innym i właśnie na tym, tutaj w tym punkcie oparliśmy cały swój marketing, żeby w tę stronę się on właśnie budował.
No bardziej, dobrze, że wiecie, to... markę buduje się raczej na lata, nie? Więc tak czy inaczej, ja myślę, że przychodzi ten czas, kiedy zbieramy po prostu plony tego, co zasialiśmy wcześniej.
No dobrze, a to z drugiej strony, jeżeli sprzedajemy coś, czego na rynku jest dużo i różnica między moim produktem a produktem konkurencji jest znikoma, no powiedzmy, że sprzedaję mleko w kartonie i no mleko to mleko, wszyscy sprzedają takie samo mleko, to jak się wyróżnić w takiej branży, gdzie wszyscy sprzedają to samo?
To jest prawie takie samo pytanie jak z mydłem Dove.
No właśnie.
No właśnie, jeśli pytasz mnie o to, jak się wyróżnić na siłę, żeby tylko sprzedać, to nie jestem dobrą osobą, bo ja nie pracuję z takimi markami, absolutnie. Ale gdybyś na przykład przyszedł do mnie i zapytał się, co jeszcze mogę zrobić dla swoich klientów, jak mogę bardziej, ile więcej wartości mogę wnieść w ich życie, jak mogę odmienić ich życie swoim mlekiem, no to już wtedy możemy rozpocząć rozmowę. I powiem ci, że tutaj znowu ta koncepcja złotego kręgu jest aktualna. No bo wiesz, możesz się wyróżnić swoim how. Po co to robisz? Może robisz to z zupełnie innych pobudek. Może sprzedajesz mleko wegańskie bez udziału jakby tego wszystkiego, co się dzieje złego wokół zwierzaków przy normalnym poborze mleka, nie?
Ale jak mam mleczarnię...
Może to jest jakieś inne mleko.
No ale jeżeli mam te krowy i mam duży zakład mleczarski i sprzedaję zwykłe mleko, to co wtedy?
No to będę się upierać, że zawsze masz jakiś why. Poza zarobić kupę pieniędzy.
No jasne, jasne.
I
jasne.
Kupić jacht od kolegi, nie?
O, świetnie. Bardzo dobrze się dogadaliśmy. To na jakich wartościach najlepiej zbudować markę?
No właśnie, na takich, w które sam wierzysz.
Czyli muszę być autentyczny w tym, co robię.
Oczywiście, że tak. Jeżeli będziesz próbował, wiesz, dorobić ideologię do czegoś, w co nie wierzysz, to myślę, że to bardzo szybko wyjdzie. Bo albo stracisz zapał, albo to nie będzie taka, wiesz, prawdziwa, autentyczna marka.
Tak, bo to prawda.
Myślę, że rynek bardzo szybko kampanii to zweryfikuje. Serio. No.
Tak, które w ogóle nie są autentyczne. Widać, że jest to stworzona jakaś kreacja przez agencję marketingową i że to nie jest przesłanie firmy, tylko coś stworzone na potrzeby chwili i żeby spróbować tą kampanią sprzedać jak najwięcej produktu. To też greenwashing się z tym mocno wiąże. Są marki, które udają, że są na przykład proekologiczne, a wcale nie są.
Na przykład. I to też widać. I wiesz, i z jednej strony zbierają brawa, z drugiej strony jest grupa odbiorców, która mówi w ogóle, że przestań, że to jest jakiś żart. Ale wiesz co, chciałam jeszcze o tym wyróżnieniu, bo podążając za Simonem Sinekiem, możesz zobaczyć, że pod why masz how, nie? I tutaj możesz szukać wyróżników. Czyli na przykład w jaki sposób my to robimy, czyli może sposób produkcji jest jakiś wyjątkowy. Może sposób pakowania jest wyjątkowy, może jakiś bardziej ekologiczny. Może, nie wiem, sprzedajemy coś w opakowaniach jakichś innych, może to jest jakoś, nie wiem, właśnie z ekologią związane, tylko że naprawdę związane.
No tak, na przykład szklane opakowanie.
Chodzi
o to, że i spokojnie, wiesz, jeśli twoje dlaczego nie jest aż tak, wiesz, nie uważasz, że ono jest warte pokazania światu, chociaż będę się upierać, że zawsze trzeba o swoim dlaczego mówić, to można tych wyróżników szukać w sposobie działania. Może jakiś sposób dystrybucji jest wyjątkowy, może obsługa klienta, może doświadczenia klienta. Wiecie, Starbucks sprzedaje kawę, jaką sprzedaje też Coffee Nero i jaką możesz kupić na każdej stacji benzynowej. Nie oszukujmy się, to jest ta sama kawa. Mhm. Ale jednak wchodzisz do Starbucksa po doświadczenia. Oni wyróżnili się wyjątkowymi doświadczeniami. I one tak są budowane, te marki kawowe, że to jest dla nich najważniejsze. Nie? Jak sobie o tym myślisz, to sobie zaraz myślisz, okej, okay, ja tam wejdę, oni znowu napiszą moje imię, wywołają mnie po imieniu i to jest takie fajne.
Mm-hmm. To my w ogóle już o doświadczeniu zakupowym Customer Experience mówiliśmy w jednym z odcinków, czyli jak dobrze rozumiem, Customer Experience to jest jakiś element budowania marki.
No oczywiście, że tak. To jest pewien element, którego moim zdaniem w ogóle w dzisiejszym świecie to już nie można opuścić. To jest absolutnie, tylko że tutaj słowo klucz to jest projektowanie. Bo ja bym chciała bardzo wyraźnie rozróżnić dobrą obsługę klienta od zaprojektowanego doświadczenia. My musimy wiedzieć wcześniej, co on zrobi. Obsługa klienta jest reaktywna. Ja przychodzę i ten pan może być dla mnie miły albo niemiły. Ja mogę mieć miły dzień albo niemiły w związku z tym. A jeżeli ktoś zaprojektuje moje doświadczenie, to ja tam będę wchodzić 100 razy i za każdym razem czeka mnie to samo. I to mnie uspokaja i to mnie przywiązuje do marki. Czyli zaprojektowanie. Ktoś zadał sobie trud, żeby pomyśleć, co ja mogłabym chcieć zrobić. Nie wiem, na przykład w kawiarni, jeśli zostajemy przy Starbucksie, nie?
Tutaj myślę, warto też pamiętać o tym, żeby jak już zbudujemy coś takiego, jak zbudujemy to customer experience na bardzo wysokim poziomie, to żeby trzymać się go cały czas i nie robić tak, że po pewnym czasie już widzimy stałego klienta, a to z niego zrezygnujemy. Ja tu bardzo lubię przykład salonu fryzjerskiego, do którego przychodzi stały klient i za pierwszym razem dostaje kawę, myją mu głowę bardzo dokładnie z masażem, jeszcze fotel mu włączy z masażem, za trzecim razem też tak będzie, za czwartym, ale za piątym razem już nie zaoferuje mu kawy, dalej będzie masaż, dalej będzie mycie, za siódmym razem już nawet go nie wymasuje, bo się będzie śpieszył i będzie mu się fajnie rozmawiało, i za dziesiątym razem już nawet mu głowę nie umyje, bo klient powie, że się trochę śpieszy, i za dwunastym razem tego klienta już nie będzie u nas, mimo to, że był u nas stale. Więc ta powtarzalność tego customer experience jest tutaj bardzo, bardzo istotna.
A poza tym, wiesz, no to są liczby. Utrzymanie klienta jest tańsze niż zdobycie klienta, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no właśnie, klient, który płaci, to klient, który płaci. Nie? On już raz wydał pieniądze u nas, on wie, czego się spodziewać. My nie musimy mu nic obiecywać. My teraz musimy tylko spełnić wszystkie te oczekiwania. Jeśli pełnimy z nawiązką, no to jesteśmy w domu, nie?
Mhm. Dobrze, to dotknijmy troszkę innego tematu. W jaki sposób monitorować opinię o naszej marce?
Znaczy, wiesz, mamy XXI wiek i na szczęście mamy bardzo dużo różnych narzędzi do tego, żeby monitorować. Ja kiedyś dostałam takie pytanie do podcastu, po czym, to chyba był odcinek o audycie, żeby zrobić sobie audyt marki, i tam było właśnie o rozpoznawalność. I ludzie pytali, w jaki sposób ja mam się dowiedzieć, czy moja marka jest już rozpoznawalna. No bo dobra, z jednej strony przychodzą klienci, tak, to jest oczywiście, ale z drugiej strony właśnie jak się dowiedzieć, czy ona jest. Mówimy teraz o małych markach, o markach, które nie mają ani pieniędzy na to, żeby budować świadomość marki, żeby pompować jakieś gigantyczne pieniądze w budowanie świadomości, ani też w badanie tej wspomaganej znajomości marki, niewspomaganej, tych całych narzędzi. Więc tutaj, no na szczęście, tak jak mówię, XXI wiek, więc widzimy, możemy monitorować sobie internet, na przykład narzędzie takie Brand 24, to jest bardzo fajne, żeby widzieć, czy pojawiają się jakieś wzmianki na nasz temat. Poza tym widzimy po naszym biznesie. Jeśli przychodzą do nas najpierw sami znajomi, a potem znajomi znajomych, to znaczy, że ta marka jeszcze nie jest jakoś super rozpoznawalna, ale w momencie, kiedy przychodzą do nas ludzie, którzy zetknęli się z naszym przekazem, no to już jest rozpoznawalność. To już możemy mówić o tym, że nasze działania marketingowe przynoszą określone efekty. A jeśli oni jeszcze przyjdą i powiedzą o nas to, co my byśmy chcieli, żeby one spowiedzieli, no to już jest w ogóle sytuacja idealna. Znaczy, że wszystko robimy tak, jak potrzeba, nie? I nawet jeśli jest na razie mała skala, ale wszystko się zgadza, czyli wizerunek jest taki sam, jak nasza intencja, no to jesteśmy na dobrej drodze.
No dobrze, to jak jestem małą firmą, przedsiębiorstwem, które nie ma ogromnego budżetu na przykład na stworzenie strategii marketingowej albo promocji, to w jaki sposób ja mogę dzisiaj stworzyć swoją strategię marki? Czy mogę się posłużyć jakimiś narzędziami? Czy są jakieś źródła w internecie? Czy są jakieś osoby, które są w stanie pomóc mi to stworzyć? Czy może bardziej powinienem sam spróbować, gdzieś opierając się na dostępnej wiedzy, coś takiego wykreować?
Znaczy, wiesz co? Też bym powiedziała, że mamy XXI wiek i to wszystko zależy od poziomu twojej świadomości, od poziomu twojej determinacji również, od zestawu umiejętności, bo są ludzie, którzy mają gdzieś tam strategiczne, wizjonerskie cechy w sobie i potrzebują tylko niewielkiej dawki wiedzy, jakiegoś takiego kierunku, który można sobie spokojnie, wiesz, z książek, z podcastów się tego nauczyć i sobie podążyć w tym kierunku. Są ludzie, którzy za żadne skarby nie są w stanie poukładać samodzielnie tych wszystkich, tej całej układanki, co nie znaczy, że nie powinni próbować. Znaczy, ja jestem przekonana, że nawet jeśli ktoś do mnie trafi, mówiąc: słuchaj, no wysłuchałem wszystkich tych podcastów, ja nic nie zrozumiałem, to i tak uważam, że ta strategiczna praca, którą wykonał, ona się opłaci, bo ona gdzieś później zaprocentuje, bo coś z czymś tam, coś w głowie zostanie, nie? Zawsze. I ja sobie też myślę, że żyjemy w takich czasach, że marki można spokojnie, ja znam bardzo dużo marek, no, głównie są to marki osobiste, które zostały zbudowane właśnie na bardzo silnej podstawie wartości, na jakiejś takiej misyjności, na tym, że coś naprawdę ważnego mam światu do przekazania i co by nie było, ja chcę to światu przekazać. I to po prostu działa. Wiecie, i też nie uważam, że te osoby koniecznie muszą się zgłosić do stratega. Nie, bo czasami ta idea jest tak silna, że to się samo niesie, a potem jakoś tam składa się to w całość. Więc nie wiem, jaka jest jedna, znaczy jednej na pewno nie ma drogi. Są różne. Ja myślę, że każdy powinien sobie pomyśleć, czego potrzebuje i na jakim jest etapie też świadomości. Nie? I samo, myślę, stworzenie strategii marki to nie jest wielki wydatek, bo można to zrobić samemu, można to zrobić z tańszym strategiem, z najdroższym na świecie strategiem, wiadomo, ale z jakąś agencją strategiczną. Ja myślę, że kasa rozbija się później, znaczy wdrożenie może być droższe lub tańsze. Nie? Sama strategia, zbudowanie strategii, myślę, że to nie jest jakaś wielka kasa. Tylko tak jak mówię, żeby to potem udźwignąć, żeby nie zarysować jakiejś wizji, która nie będzie możliwa do udźwignięcia.
Czyli w takim razie, jak zaczynamy i mamy startup, to lepiej zbudować taką strategię samemu, czy może właśnie na podstawie podcastów, na podstawie publikacji książkowych czy internetowych, czy może zlecić to komuś znacznie bardziej doświadczonemu?
Znaczy, wiesz co, ze startupami to jest w ogóle inaczej, dlatego że bardzo często jest tak, że to, co mają startupy, to nad czym pracują, to jest taka jakaś nisza, taka luka rynkowa, taka, wiesz, taki w ogóle no blue ocean totalny, że ciężko coś przykładać, coś, co jest, co już funkcjonuje. I ja sobie myślę, że takim startupom pewnie na pewnym etapie potrzebny jest ktoś, kto po prostu weźmie biznes, tak biznesowo już za przysłowiowe fraki i tam poukłada klocki, że gdzieś tu są finanse, tu gdzieś jest jakiś tam procent budżetu, być może na jakiś marketing, być może na coś tam. To z tej strony. A tutaj, czy wizja, czy strategia? Ciężko mówić, naprawdę, dlatego że jest bardzo dużo przykładów startupów, które wzięły się za pracę od strony strategii i upadły, takie totalnie wizjonerskie, wiecie, wydawałoby się bez ładu i składu i popłynęły i są na rynku. Ciężko mi tu mówić, wiesz, o startupach.
Okej, Małgosiu, to opowiedz nam jeszcze.
Ja myślę, że to, co bym może zasugerowała, to mieć otwartą głowę i cały czas gdzieś blisko tego człowieka się trzymać, cały czas patrzeć na to, jak on reaguje na to, co mamy, albo może inaczej, my powinniśmy reagować na to, kim jest i jak żyje nasz odbiorca, nie?
Okej, Małgosiu, to opowiedz nam jeszcze przez chwilę o takiej koncepcji archetypów marki, bo wiemy, że markę można trochę spersonalizować i są marki, które tak jak Lego, to są marki kreatorzy, że z nami będziesz mógł stworzyć coś od samego początku. Są marki zdobywcy, są marki domatorzy. O co chodzi z tymi archetypami marki?
Znaczy, archetypy marki to jest taka koncepcja, która zakłada i właśnie ja uważam, że to jest bardzo bliska mi koncepcja. W sensie, jak ja tworzę marki, to zastanawiam się nad tym, dlatego że koncepcja archetypów dotyka tego takiego, tych takich pierwotnych potrzeb moich jako twórcy marki, ale też potrzeb odbiorców. I w zależności od tego, jaką tą potrzebę masz, bo możesz właśnie mieć potrzebę, nie wiem, spokoju, ładu wokół siebie, możesz mieć potrzebę zdobywania wiedzy, kumulowania wiedzy, dzielenia się tą wiedzą, możesz mieć potrzebę opiekowania się kimś, możesz mieć potrzebę jakichś takich właśnie eksplorowania świata, że poszukiwania tego świętego graala, czegoś, czego jeszcze nie ma na rynku i nigdy nie spoczniesz, dopóki tego nie znajdziesz. I jak, wiesz, możesz dojść do tego, jaki masz archetyp, albo nie dojść do tego i to też jest w porządku, ale samo poszukiwanie, moim zdaniem, da ci bardzo dużo, jeśli chodzi o taką właśnie świadomość tego, kim jesteś, dokąd zmierzasz, kim chcesz być dla odbiorcy, kim nie chcesz być. Jakiś zestaw wartości wokół tego archetypu sobie też możesz wypisać. I to jest moim zdaniem bardzo takie budujące, że to nigdy twojemu biznesowi nie zaszkodzi. Chociaż będę się upierać, bo z takimi pytaniami też się spotykam, jak ludzie właśnie na skrzynkę podcastową piszą, że no dobrze, ale ja myślę i ja nie widzę swojego archetypu. To ja bym powiedziała spokojnie, nie wymyślaj go na siłę. W sensie nie szukaj, że dziś chcę być błaznem, będę wszystkich rozśmieszać i może chce mi się płakać w środku i w ogóle nie mam totalnie nic optymistycznego do przekazania światu, ja będę dzisiaj błaznem. Właśnie nie. Jeżeli jeszcze tego nie czujesz, jakim jesteś archetypem, to znaczy, że tę swoją drogę musisz przejść. I ja takie chyba bardziej coachingowe mam podejście. Takie podobne do Gabrysi Borowczyk, która była zresztą u mnie w podcaście i opowiadała o archetypach, niż takie, wiesz, właśnie strategiczne. Na zasadzie, kim ma być ta marka. I dzisiaj będzie tym i tym archetypem, bo żeby to było spójne, żeby to było autentyczne, to jest właśnie, wiesz, coś, co musisz potem udźwignąć, bo ja ci mogę wymyślić, jaki chcesz archetyp. Tylko pytanie, czy ty to potem udźwigniesz, będziesz w tym autentyczny i czy ktoś w ogóle kupi to, co sobą przedstawiasz, nie?
Czyli archetyp marki powinien wyjść od jej twórcy, tak? Czyli powinniśmy się zastanowić, kim my jesteśmy, jaki jest nasz cel, jaki jest nasz typ osobowości, typ właśnie archetypu i potem spróbować to przenosić na markę?
Nie, niekoniecznie. Jeśli jest to marka osobista, to oczywiście tak, nie ma tutaj dyskusji, ale wiesz, to nie musi być kropka w kropkę to, kim ty jesteś, ale myślę, że najlepsze i takie najbardziej autentyczne marki powstają, kiedy gdzieś tam jednak to jest przeniesione, nie? Spójrz na markę Patagonia. Ona powstała z takiej potrzeby kilku osób, zajawkowiczów, którzy chcieli się wspinać. Na początku to były haki w ogóle do wspinaczki. Mhm. I oni sobie robili te haki i takim przeświadczeniem, że trzeba je zrobić tylko po to, żeby zarobić kasę i wyruszyć wyruszyć w świat. I zwiedzić coraz więcej, zobaczyć coraz więcej, przeżyć coraz więcej. I widzisz, jeżeli to się przekłada z założyciela na markę, to mamy coś, wiesz, super autentycznego, coś ponadczasowego. Minęło tyle lat, a Patagonia jest tylko lepsza i lepsza, nie? Bo to się przeniosło. Ale myślę sobie, że wiesz, jeżeli jest kilku założycieli, to gdzieś można ten konsensus sobie, wiesz, znaleźć też, nie? Także niekoniecznie znam marki, które się udały, mimo tego, że to nie wyszło od założyciela, ale chyba najfajniej, jeśli założyciel gdzieś tam rzeczywiście podziela te wartości.
Okej, okay, super. Bardzo, bardzo w ogóle o ciekawych rzeczach opowiadasz. Przechodząc trochę do, pewnie gdzieś do zakończenia naszej rozmowy, mamy takie dwa stałe punkty.
Tak, jeden z nich jest taki, że powiedz, co byś preferowała, może co byś poleciła z publikacji książkowych, podcastowych, żeby właśnie młodzi przedsiębiorcy, którzy zaczynają myśleć w ogóle o budowaniu swojej marki, przeczytali lub posłuchali.
To powiem, zacznę może właśnie z dziwnej strony, nieskromnie. Powiem o swoim podcaście, ale powiem o nim w kontekście misji, jaka stoi za tym podcastem, bo ja uważam, że małe marki mogą mieć wielkie strategie. Wielkie strategie to są dla mnie strategie stworzone zgodnie z zasadami tworzenia strategii, nie? Ale też chyba bardziej w kontekście odbiorcy, ten czynnik odbiorcy plus czynnik jeszcze środowiskowy i gdzieś tam to wszystko się miesza i nie trzeba mieć 100 milionów boliwarów i wydać wszystkich pieniędzy z komunii, żeby zrobić dobrą strategię, ale trzeba się chwilę zastanowić nad tym, nie za długo też, ale jednak zastanowić. Więc dla takich małych marek, naprawdę małych marek, co nie oznacza, że mało zarabiających, absolutnie, bo powiedziałam wam już o Mamie Ginekolog i wszystkie te marki działające online, to są naprawdę marki, które zarabiają i myślę, że nie jednego by te zarobki wprawiły w taki, wiesz...
Przyprawiła ból głowy.
Znaczy nawet nie, ale taki, wiesz, dysonans, że hej, to ja, żeby tyle zarobić, to muszę chodzić tyle miesięcy do pracy fizycznej, takiej fizycznej w sensie offline, wiesz, o co chodzi, a ktoś jedną kampanią w internecie online'ową zarabia więcej, to jest też bardzo dużo wspaniałych książek, które polecam, nie tylko takich, wiecie, ja już chyba nie polecałabym ludziom książek takich stricte strategicznych, takim amatorom, jak krok po kroku stworzyć strategię jako taką. Dlatego, że o tym mówię w podcaście, tego jest dużo. Ja bym zachęcała ludzi, żeby czytali książki marketingowe, takie, które im otworzą oczy na pewne rzeczy, które jakby trochę poszerzą im horyzonty, pokażą inny sposób myślenia o marce, o budowaniu marki. Bardzo zachęcam, żeby przeczytać Zaczynaj od Dlaczego Simona, bo Simon Sinek robi naprawdę dobre rzeczy. Simon Sinek i Dlaczego. Wizualny młotek Risa. To jest bardzo fajna książka, która pokazuje to, że to, co mówimy, jest jednym, ale jeśli jakkolwiek tego nie połączymy wizualnie, to też przegramy, bo ludzie odbierają markę różnymi zmysłami, a w dobie social media to dobrze wiemy, że jeśli czegoś nie widać, to tego po prostu nie ma. I bardzo, bardzo fajna książka, Model Story Brand, już na szczęście po polsku, bo ja ją czytałam parę lat temu po angielsku. Książka bardzo prosta, w bardzo ciekawy sposób pokazująca, jak wykorzystać storytelling, ale nie ten klasyczny storytelling, czyli opowiadanie wtłaczanie jakby ludzi w te elementy opowieści, jakieś takie stałe, wiecie, takie mega storytellingowe, tylko jak pokazać, opowiedzieć historię, żeby to było o odbiorcy. I to są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, ale fajne. I polecam też bardzo książkę Odwracanie marki. Bo to jest taka książka, która pokazuje, jak w dzisiejszym świecie się poruszać. Że to jest XXI wiek, że mamy społeczności, że mamy klany, które się tworzą wokół jakiejś idei. I to, co musi zrobić marka, to po prostu przyłączyć się do danego klanu albo stworzyć swój własny klan, ale bez społeczności to się nie uda. I myślę, że w dobie social media to jest taka książka, która jest bardzo, bardzo aktualna. A przy tym, tak jak mówię, one nie są jakieś super podręcznikowe, że zacznij od tego, a skończ na tym, tylko są raczej takimi luźnymi inspiracjami, które mam nadzieję, że kogoś tam natchną.
No, sporo tych publikacji. Przemek później po audycji wyciągnie je wszystkie i wpisze na listę w opisie tegoż podcastu, prawda?
Tak zrobię, szczególnie, że część z tych książek gdzieś tam już nawet mam przeczytane na półce, ale już sobie zapisałem dwie, których nie wiedziałem, a już wiem, że chciałbym je przeczytać. Małgosiu, i druga prośba do ciebie, zadajemy naszym gościom pytanie, prośbę, żeby polecili jakieś darmowe narzędzie, z którego korzystają na co dzień w pracy, które może się przydać właśnie młodym przedsiębiorcom prowadzącym własne firmy. To nie musi być związane z budowaniem marki, ale coś, z czego ty korzystasz, jesteś zadowolona i możesz polecić naszym słuchaczom.
No właśnie, jak myślałam o tym, to pomyślałam sobie, że strasznie jestem nudna i bardzo analogowa, bo ja wszystko robię w papierze, serio. Tak myślałam o czymś takim naprawdę fancy, żeby wyszło, że jestem...
cyfrowa.
Że jeszcze jestem młoda. No i tak, tak. No i właśnie wiecie, z jednej strony pracuję z młodymi markami i mi to idzie, a z drugiej strony gdzieś tam ja rzeczywiście jestem w tym świecie analogowym dosyć mocno śledzę, ale pomyślałam sobie o takiej aplikacji, którą swego czasu polecił mi Dominik Juszczyk. I Dominik Juszczyk gdzieś we wpisie o esencjaliście bodajże. Znacie esencjalistę?
Tak.
Pracę głęboką, Cala Newporta?
Tak, czytałem kiedyś.
To są bardzo fajne książki, właśnie mówiące
ja
o tym, że jak pracujemy nad czymkolwiek, tak, i to myślę, że to są dobre rzeczy do wdrożeń. Jak już zaczynamy wdrażać markę i mamy jakieś, znaczy wdrażać strategię i mamy jakieś rzeczy do zrobienia, to warto się nauczyć, jak je robić. No i esencjalista i praca głęboka to są książki, które bardzo pomagają w tym. Tam jest bardzo, bardzo dużo takich taktyk, bardzo dużo, naprawdę mega wiedza. No i właśnie Dominik Juszczyk sprzedał mi swego czasu taką aplikację, patent na nią, nazywa się Forest. I to jest praca, która wspiera, znaczy aplikacja, która wspiera pracę głęboką, pracę w blokach. I za każdym razem, jak chcę się wyłączyć i zrobić coś koncepcyjnego, na przykład, nie wiem, tworzę jakąś strategię albo piszę artykuł na bloga, albo jakiś konspekt do podcastu, to zasadzam sobie drzewo i ono sobie, w zależności od tego, jak długo sobie to tam nastawiłam, tak sobie rośnie. I oczywiście, jeśli zajrzę do telefonu i zrobię coś, odrywając się od mojej pracy głębokiej, no to drzewo umiera. No i to jest taka trochę grywalizacja, bo ja sobie sadzę drzewa i pod koniec dnia widzę, że mam 8 drzew, a to oznacza, że 8 bloków takiej fajnej pracy głębokiej, koncepcyjnej jest za mną. A to oznacza, że coś fajnego będę miała wkrótce światu do pokazania. Nie? I to jest fajne, bo sobie człowiek sam ze sobą walczy, sadząc drzewa bądź uśmiercając drzewa, jeśli się nie może powstrzymać i musi zajrzeć do Facebooka.
Bardzo serdecznie polecamy w takim razie. Ja jestem zafascynowany tym pomysłem, naprawdę tą koncepcją. Małgorzata...
Saczmy drzewa, nawet wirtualnie.
Małgorzata tak. Wardaszka była naszym gościem w podcaście Przekuć w sukces. Zajmuje się ona budowaniem koncepcji marki. Również ma swój podcast.
Marki testowane na ludziach.
Tak.
Tak, serdecznie was też zapraszamy. Bardzo serdecznie was zachęcamy, żebyście zasubskrybowali w swoim ulubionym medium podcastowym Przekuć w sukces, żeby nic wam nie umknęło. Zróbcie to samo z marki testowane na ludziach. I już za 2 tygodnie kolejny odcinek. Widzimy się, słyszymy się.
Wracamy do was, oczywiście. Przemek Krawczyk.
Kamil Kuć.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie. I do usłyszenia.
Radio Campus. Same sztosy.